A przy telefonie Jolanta Turczynowicz-Kieryło, mecenas, adwokat, szefowa sztabu Andrzeja Dudy. Dzień dobry, pani mecenas.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Kwestia zajścia sprzed przeszło roku nie cichnie. Dzisiaj mamy codzienne gazety, Gazeta Wyborcza nie odpuszcza. Jaka będzie pani mecenas odpowiedź i czy pani jeszcze będzie się tej sprawy odnosić w tej kampanii?
Panie redaktorze, myślę, że są dużo ważniejsze sprawy w Polsce i dla Polaków niż ta, którą opisuje Gazeta Wyborcza w tej właśnie nakreślonej przez nią perspektywie. No, dla mnie jest oczywiste i otrzymuję nawet nie setki, tylko tysiące wyrazów wsparcia od kobiet, matek, ale też i od moich kolegów. Wszyscy są przekonani co do tego, że matka ma prawo bronić dziecko każdą dostępną metodą. To jest dla nas oczywiste, dlatego myślę, że z naszej perspektywy odwracanie uwagi od naprawdę ważnych problemów jest celowym zabiegiem, bardzo nieetycznym zabiegiem. Nie będziemy się poddawać tej narracji.
Pada kwestia złamania ciszy wyborczej. Są też informacje, że osoba, która panią mecenas oskarża o złamanie ciszy, sama tego się dopuściła i zdaje się sama ma sprawę w sądzie w Grodzisku Mazowieckim.
Tak, to prawda. Przeciwko temu panu toczy się sprawa o naruszenie ciszy wyborczej. Przeciwko mnie taka sprawa się nie toczy. Ale tutaj te kwestie związane z ciszą i innymi rzeczami są, myślę, drugorzędne wobec tego, w jaki sposób Gazeta Wyborcza niestety promuje hejt. I to jest coś, co nie spotka się z naszym takim, przepraszam, te sprawy wywołują jednak emocje u mnie, bo została zaatakowana moja rodzina i właściwie w taki bardzo nieelegancki sposób cierpią moje dzieci na tym, ale chcę powiedzieć, że to się nie spotka z taką taktyką wet za wet. My będziemy dalej mówić dużo o szacunku, o tym, że oczekujemy od polityków przede wszystkim klasy, że oczekujemy od polityków rozmów merytorycznych, że nie odpowiada nam, panie redaktorze, kampania, w której kandydaci mają obrzucać się błotem. Ja to bardzo cenię pana prezydenta Andrzeja Dudę, że on mówi o tym bardzo dużo, że rozpoczął swoją kampanię właśnie z takim silnym przekazem do Polaków, żebyśmy się szanowali, żeby godność ludzka była przede wszystkim szanowana w kampanii, bo najtrudniej o powściąganie emocji, kiedy się je celowo nakręca i przykro mi bardzo, że prezydent Andrzej Duda w ten sposób został zaatakowany przez opozycję, że w sytuacji, kiedy wyciąga rękę, kiedy mówi o tym rozmawiajmy, kiedy mówi, że jest prezydentem Polaków i zależy mu, żeby Polacy nie dzielili się w rodzinach w taki sposób, który powoduje skrajne emocje, to wtedy właśnie opozycja wyciągnęła tego typu niegodne, myślę, argumenty.
Przy telefonie Jolanta Turczynowicz-Kieryło, szefowa sztabu Andrzeja Dudy, sztabu kampanijnego. Pani mecenas, to już kończąc ten wątek, pani się spodziewała, wchodząc do tej dużej polityki na bardzo ważne stanowisko przez pewnie ponad 80 dni, bo druga tura chyba jest nieunikniona. Tak pokazują sondaże, że atak będzie tak mocny i że od razu stanie się pani obiektem i ataku, i obiektem, osobą, która znajduje się na pierwszych stronach gazet.
No oczywiście, że nie zamierzam być aktorem głównym tej kampanii. Zostało to zrobione celowo. Manipulacje, których dopuszcza się opozycja w mojej sprawie, nieprawdopodobnie wulgarne komentarze wobec matki broniącej dziecko, które także politycy opozycji ze sztabu związane pani Kidawy Błońskiej dystrybuują. To nie, to jest to, czego się oczywiście nie spodziewałam. Natomiast mam bardzo duże wsparcie w sztabie. Ja chcę powiedzieć, że sztabem kieruje przecież bardzo doświadczona polityk, również potwornie hejtowana przez opozycję. Pani Beata Szydło, kieruje pan Joachim Brudziński, wiele innych osób jest zaangażowanych z dobrym doświadczeniem o wysokiej kulturze osobistej. Myślę tu o panu Adamie Bielanie. No i wreszcie sam prezydent, tak, który jest osobą, jak wszyscy wiemy, kulturalną, który nie prowadzi dialogów w taki sposób, który próbuje nam narzucić opozycja.
A jak się udaje pani mecenas utrzymać władzę w sztabie wyborczym, kiedy no, w zasadzie musi pani zarządzać doświadczonymi politykami? Było panią premier, byłym ministrem spraw wewnętrznych, a obecnie europosłem i wiceprezesem partii. Politycy, którzy mają swoją wagę, także ambicje, no i pewnie mają swoje ego, a teraz trzeba im przydzielać zadania.
No nie mamy takich relacji, absolutnie. Bardzo dużo też uczę się od moich kolegów. Ja jestem osobą bezpartyjną, jednak z obrzeży polityki. Bliżej mi było zawsze do działalności publicznej i działalności społecznej. Także tak doświadczeni politycy, cieszący się zresztą tak ogromnym poparciem społecznym, to jest ten zespół, który pracuje wspólnie. Tu nam zależy przede wszystkim na sukcesie prezydenta Andrzeja Dudy. Nikt tu się nie zastanawia, w takim kontekście swoich funkcji nie określa.
Pani mecenas bardzo aktywnie się włączyła w spór wokół wymiaru sądownictwa. Współpracowała pani przy poprawkach, które zgłaszała partia Jarosława Gowina, partia Porozumienie, do tak zwanej ustawy dyscyplinującej sędziów. Organizowała pani, czy brała udział przy okrągłym stole w sprawie wymiaru sprawiedliwości, który był tworzony i odbył się pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. To się jakoś odbije w kampanii wyborczej? Pan prezydent będzie wracał do kwestii praworządności, do kwestii reformy wymiaru sprawiedliwości?
Z całą pewnością temat praworządności to jest temat, który leży na sercu no nie tylko prezydentowi Andrzejowi Dudzie, ale przede wszystkim obywatelom. I to wiemy. Pracujemy w dalszym ciągu nad tym, żeby reforma sądownictwa była przede wszystkim reformą, która pozwala na rozsądny kompromis, ale też jest przeprowadzana przede wszystkim w interesie tych, którym sądownictwo ma służyć, czyli w interesie społeczeństwa, w interesie obywateli. Tutaj prezydent Andrzej Duda jest bezkompromisowy. Wymiar sprawiedliwości ma służyć obywatelom i w tym zakresie ustępstw nie będzie. Natomiast struktura, organizacja wymiaru sprawiedliwości, te wszystkie kwestie, które są podnoszone, to są kwestie, nad którymi trzeba pracować i niewątpliwie w tym zakresie ta praca powinna także przebiegać wraz z konsultacjami społecznymi, z różnymi środowiskami, ze środowiskiem samorządów adwokackiego, radcowskiego, ze środowiskiem też sędziów, fundacji i organizacji
pozarządowych. A do tej pory ten dialog był pani mecenas? Ja przerwę i dopytam, bo to jest istotne, czy zdaniem pana prezydenta, czy zdaniem pani mecenas jako szefowej sztabu do tej pory rząd odpowiednio ten dialog prowadził?
To kieruję kampanią od strony koncepcyjnej. Tak jak powiedziałam, szefami sztabu są moi doświadczeni koledzy. Z mojej perspektywy sprawa wymiaru sprawiedliwości absolutnie wymaga jeszcze prac, reformy wymiaru sprawiedliwości. Wiem, że prezydent uczestniczył w wielu konsultacjach z różnymi środowiskami. Wiem, że ten temat leży mu bardzo na sercu. Chcę powiedzieć, że w ramach forum dla praworządności organizowanym przez Polską Akademię Nauk we współpracy z Polską z Akademią Umiejętności Krakowską uczestniczyli przedstawiciele prezydenta Andrzeja Dudy. Wówczas zresztą zajmowali bardzo jasne stanowisko, że prezydent jest otwarty na dialog, ale przede wszystkim dialog z perspektywy ochrony konstytucyjnego prawa obywateli do sądów sprawnych, do sądów sprawiedliwych. Te wszystkie wady wymiaru sprawiedliwości, z których zdajemy sobie sprawę, no trudno, żeby na nie przymykać oczy, tak? Kwestia jest zawsze tego, jaki lek się zastosuje wobec choroby. Prezydent tutaj ma świadomość i jestem przekonana, że ma ogromną determinację, żeby kwestie wymiaru sprawiedliwości nie były kwestiami, które będą społeczeństwo dzielić. Zrobimy wszystko w każdym razie, żeby doprowadzić do sytuacji, w której reforma wymiaru sprawiedliwości będzie, której reformie wymiaru sprawiedliwości będzie towarzyszył powszechne wsparcie, powszechny szacunek dla prac nad tymi zagadnieniami.
Ta otwartość, determinacja i świadomość, o której pani mecenas mówiła, jakoś się odbije, ta świadomość pana prezydenta, otwartość i determinacja odbije się jakoś w koncepcji kampanii. Ten temat będzie przez państwa także zgłaszany do agendy publicznej, żeby o nim dyskutować. Będą propozycje prezydenta, projekty ustaw być może, czy to już za późno?
Na pewno będę uczestniczyła w pracach Forum dla Praworządności, które to forum toczy się z udziałem przedstawicieli środowisk również opozycyjnych, ale przede wszystkim naukowych, eksperckich, przy wsparciu bardzo dużym organizacji pozarządowych. Myślę, że moja rola w tej kampanii to jest właśnie uporządkowanie pewnych spraw, pokazanie akcentów. Akcent jest tutaj jednoznaczny. Prezydent bardzo dużo mówi o szacunku i myślę, że to będzie się przejawiało na wszystkich polach, nie tylko wymiaru sprawiedliwości, bo dzisiaj będziemy oczywiście także kontynuować pracę nad reformą służby zdrowia. Proszę zwrócić uwagę na inicjatywę prezydenta, jeśli chodzi o onkologię, na pracę narodowej, na narodową strategię onkologiczną, na to, że same wydatki na onkologię od 2015 roku, kiedy to było, prawda, 7, tak, na onkologię było około 7 miliardów złotych w 2015, to w 2019 już było 10 miliardów złotych.
Ponad 10, prawie 11 miliardów. Pani mecenas, jeszcze tylko dopytam na sam koniec rozmowy o najważniejszy punkt w tym tygodniu. Co pani mecenas planuje, gdzie powinniśmy być baczni, gdzie będzie najważniejsze wystąpienie tego tygodnia kampanii pana prezydenta?
Panie redaktorze, na pewno to ogłosimy. Dzisiaj będzie również posiedzenie sztabu, na którym te rzeczy będziemy dyskutować. Tutaj dużo się zmienia, proszę zwrócić uwagę, bardzo dynamicznie rozwija się sytuacja również polityczna. Pan przewodniczący Donald Tusk wsparł panią Kidawę-Błońską. Już widzimy taką reakcję PSL-u, który przecież jest także członkiem Europejskiej Partii Ludowej, a pan Tusk jako przewodniczący wspiera tylko jednego kandydata. Zaczynają się pojawiać różne głosy na temat oceny tegoż wsparcia. Mamy kwestię związaną z służbą zdrowia, ale na poziomie już światowym, kwestię wirusa. Prezydent wszystkie te rzeczy analizuje i będziemy chcieli prowadzić tę kampanię tak, bo ona była cały czas blisko ludzi, ale żeby uwzględniała też to, co się dzieje na świecie, w Europie, te problemy, które mogą ludzi dotykać. Jednym słowem, nie będziemy mieć zamkniętych oczu na rzeczywistość i ślepo prowadzić działań, które mogą gdzieś przysłaniać ważne problemy społeczne.
To jeszcze sondaż
na to bardzo czuły, będzie bardzo wspierał przede wszystkim obywateli w tych trudnych chwilach.
To na ile pani mecenas, pan prezydent będzie czuły na sondaże. Mamy sondaż dzisiejszy dla Dziennika Gazety Prawnej i RMF-u, który pokazuje, że w drugiej turze prezes PSL-u może wygrać z Andrzejem Dudą, o ile ten pierwszy się w drugiej turze znajdzie.
Panie redaktorze, jak to mówią sportowcy, piłka jest w grze. To pokazuje jeszcze większą konieczność dyscypliny w trakcie kampanii, konieczność bardzo dużej pracy. Zawsze jest tak, mówi się, jest takie przysłowie, siła złego na jednego. My wierzymy, że uda nam się przekonać tę część naszych obywateli, która jeszcze nie wie, na kogo będzie głosowała, że być może także wyborcy, którzy do tej pory głosują na panią Kidawę-Błońską, widząc kampanię pani Kidawy-Błońskiej, widząc jakie metody są używane w tej kampanii, widząc, że jednak nie odcinają się członkowie sztabu pani Kidawy-Błońskiej od hejtu, że ten hejt promują, że promują brak szacunku, że ludzie sami podejmą mądre decyzje. My liczymy na mądrość naszych wyborców. Mamy pozytywne nastawienie, mamy bardzo pozytywne nastawienie.
I z tym pozytywnym nastawieniem tydzień rozpoczyna mecenas Jolanta Turczynowicz, kieruło szefowa sztabu Andrzeja Dudy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. 7:32 minuty na zegarach. To teraz czas może na mail Kane. Niech zagra. No i kontynuujemy nasz kalejdoskop po sztabach wyborczych. Teraz czas na lewicę. Dariusz Standerski, dyrektor do spraw legislacji biura, dokładnie klubu parlamentarnego Lewica, no oraz członek sztabu Roberta Biedronia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Partia Wiosna albo już Nowa Lewica, bo ja się zgubiłem, jak tam partyjne łączenie albo dzielenie na lewicy przebiega.
Teraz u nas priorytetem jest kampania wyborcza. Najpierw Robert Biedroń zostanie prezydentem, a następnie doprowadzimy wszystkie procedury do końca.
Optymizm nie opuszcza sztabu wyborczego, zresztą wszystkich sztabów wyborczych. Tak będzie aż do 10 maja, a potem jedni będą szczęśliwi, inni będą mniej szczęśliwi. To na początek odnieśmy się do historii szefowej sztabu Andrzeja Dudy. Pani mecenas Jolanta Turczynowicz-Kieryło na pierwszych stronach gazet. Jedni ją chwalą, inni hejtują. Dla pana nie jako polityka, jako dla człowieka. Co to jest za historia i co ona o nas wszystkich świadczy?
No to jest historia, której trochę się, znaczy obawiałem się trochę tego typu historii już na samym początku kampanii wyborczej, bo jeżeli wrócimy pamięcią do kampanii wyborczej do parlamentu, do Sejmu, to ta kampania przebiegała dość spokojnie i była bardzo merytoryczna. Natomiast tutaj już startujemy właśnie od takich ataków personalnych, przerzucania się, jedna strona sposób karygodny, dyskusyjny atakuje personalnie szefową kampanii Andrzeja Dudy. Za to kampania Andrzeja Dudy żąda od Małgorzaty Kidawy-Błońskiej przeprosin w tej sprawie, więc znowu mamy dziwną sytuację.
Odcięcia się. Ja tylko sprostuję. Żąda pani Turczynowicz-Kieryło w TVN-ie, w programie Babylon, powiedziała, zapytała się jednej z posłanek Koalicji Obywatelskiej, czy się odetnie pani marszałek od tej publikacji, a nie czy przeprosi.
Więc widzimy, że zaczyna się już atakowanie personalne, odpowiedzi również personalne. Nie powinna się tak zaczynać kampania wyborcza.
Ciekawe,
jeszcze jest czas, żeby wrócić na normalny tor.
Politycy lewicy raczej nie uczestniczyli w tym personalnym, jak pan powiedział, ataku na szefową sztabu Andrzeja Dudy. To raczej politycy Platformy chyba tylko i wyłącznie się wyspecjalizowali w tym ataku.
Wie pan, akurat nie zajmuje się kampanią wyborczą Platformy Obywatelskiej. Też.
Ale to jest zjawisko
dniach polityczne,
tak? Znaczy możemy to jakoś zanalizować jako proces polityczny, że to właśnie jedna partia ma jakiś szczególny parol na jedną osobę.
Ale też,
zagięty.
Ale też dlatego, jak pan redaktor słusznie zauważył, że politycy i polityczki lewicy w tym nie uczestniczyli, dlatego ja też nie chcę uczestniczyć w tej dyskusji. Dla nas wszystkich będzie lepiej, jeżeli ona ucichnie, jeżeli zakończymy ten temat. Także dla rodziny pani mecenas, bo to przecież najważniejsze, niezależnie od tego, czy jest kampania, czy jej nie ma.
Dariusz Standerski, polityk lewicy, członek sztabu Roberta Biedronia. Wczoraj Robert Biedroń na Podlasiu, w Białymstoku, ale wcześniej w mniejszych miejscowościach Konin, Kalisz, taka kampania raczej miast średnich i mniejszych niż metropolii.
No tutaj musimy odwołać się do dumy moich krajan z Wielkopolski, mieszkańców Konina i Kalisza, miast, które mają ponad 70 tysięcy mieszkańców. To są dość, na pewno nie małe miasta, a jeżeli nie metropolie, to przynajmniej miasta średnie. No i na tym też powinna polegać kampanię wyborczą, żeby wskazywać te problemy miast właśnie średnich, problemy miast takich jak Konin, gdzie bezrobocie jest powyżej 10%, mimo że to zachód Polski, mimo że to Wielkopolska, to tam jest ogromny problem, jeżeli chodzi o elektrownię pontów Adamów Konin, jeżeli chodzi o kończący się tam już sektor górniczy. Tak samo problem Kalisza, tym razem komunikacyjny. Ja natomiast byłem w weekend we Włodawie, w Zamościu, w Parczewie, również miasta, które mają ogromne problemy i o tym właśnie powinniśmy mówić.
Bo kiedy przeglądałem wypowiedzi Roberta Biedronia z ostatnich dni, to tam bardzo mało jest o ideologii, a bardzo dużo o gospodarce. Tak jakby, przepraszam, będę cytował słynną analizę profesora Chwedoruka dla SLD dawno, dawno temu, wybór geje czy koleje. Tutaj znacznie bardziej sprawy gospodarcze was w tej kampanii angażują.
No bo panie redaktorze, kolejami jeżdżą zarówno geje, jak i osoby heteroseksualne, więc to nas wszystkich łączy, a łączy nas to, że też że 14 milionów osób w Polsce jest wykluczonych komunikacyjnie, że jeżeli nie ma samochodu, to nie dojedzie do większego miasta, nie dojedzie do lekarza specjalisty, nie dojedzie na studia.
Ale kiedyś się wydawało, przynajmniej w tej kampanii parlamentarnej do Sejmu i Senatu, że jednak te sprawy światopoglądowe są bardzo silne, że to bardzo silnie polaryzuje i też daje pewną premię lewicy, gdy jest wyrazista. Tutaj jak na razie tej wyrazistości nie ma, tak będzie do końca, czy to się zmieni?
No, panie redaktorze, wyrazistość to kwestia ocenna i wyborcy w rosnącej średniej sondażowej raczej wskazują, że lewica jest wyrazista, tak samo jak wyraziste są nasze postulaty programowe, które mówią między innymi o emeryturze minimalnej 1600 zł, o lekach za 5 zł, czy o rencie wdowej, ponieważ dzisiaj dla ponad miliona osób starszych odejście osoby bliskiej to nie tylko osobista tragedia, ale także tragedia ekonomiczna, ponieważ wtedy nagle te osoby stają rzeczywiście przed wyborem utrzymać dom czy wykupić leki.
To są kwestie społeczne, które wydawałoby się, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo dobrze politycznie zagospodarowało. Mieliśmy ostatnio ustawę, która wprowadza na ten rok i być może na stałe waloryzację kwotowo-procentową, czyli ci najbiedniejsi emeryci, którzy mają uposażenie do 2000 zł, dostaną znacznie więcej niż kiedyś. Pieniędzy mamy, 13 emeryturę w tym tygodniu. Pan prezydent tą ustawę podpisze i to także będzie element kampanii, więc tutaj nie wiem, czy państwo będą bardziej wiarygodni, zwłaszcza, że macie ten bagaż SLD. Rządy SLD do najbardziej prospołecznych nie należały w polskiej historii. Z tym CIT-em liniowym.
Polityka Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo fragmentaryczna i wyrywkowa. Prawo i Sprawiedliwość PiS nie prowadzi prawdziwej polityki społecznej, co widzimy teraz na przykładach, ponieważ program Rodzina 500+, który jest dobrym programem i który przywrócił poczucie godności wielu rodzinom, okazał się być jedynie fragmentem, a pozostałej części nie ma. I przez to za rządów Prawa i Sprawiedliwości po tych pierwszych latach po wprowadzeniu 500+, pojawiło się 400 tysięcy osób w całej Polsce, które popadły w stan ubóstwa za rządów PiS-u. To pokazuje, że polityka społeczna PiS-u nie działa i to PiS tutaj przestaje być już wiarygodne po tym jednym programie sprzed, pamiętajmy, już 4 lat.
Ale jednak problemie, który i programie, który co nieco zmienił naszą scenę i polityczną i naszą scenę, jeśli chodzi o politykę społeczną, bo rzeczywiście takiej niwelacji biedy wśród rodzin wielodzietnych nie było dawno.
Oczywiście, że program Rodzina 500+ jest dobrym programem i zmienił politykę społeczną, ale nie możemy żyć historią. To już jest historia. Ile jeszcze lat PiS będzie mówił, że 500+ załatwia wszystko 20-30. 500+ wprowadzono, ale dalej emerytury kobiet są 40% niższe od emerytur mężczyzn. Dalej w ponad setce gmin w całej Polsce nie ma żłobków. Dalej, jak już są żłobki, to nie ma jak do nich dojechać. A kobiety jak wychodzą z rynku pracy, żeby urodzić dziecko, to później mają problem, żeby do niego wrócić. 3 miesiące z rzędu wzrasta bezrobocie.
To prawda, chociaż bezrobocie, pamiętajmy, sezonowe i cały czas jest najniższe w historii. Zdaje się, że w grudniu rzeczywiście wzrosło pod względem do listopada, ale i tak było najniższe, jeśli chodzi o wszystkie grudnie w historii pomiarów, panie.
Tak samo jak w ciągu 20 ostatnich lat nie było tak ciepłej zimy, która nie spowodowała zastojów w budownictwie, czyli bez przerw w pracy w ważnym sektorze, w którym były zwolnienia i przerwy w pracy zimą, mamy wzrost bezrobocia. To powoduje, że trend jest negatywny.
Za czym miała się odbywać ta kampania ekonomiczna, bo to jest dość ciekawe, że to było widać przy expose pana premiera Mateusza Morawieckiego, jak bardzo chwytliwe były słowa, które wtedy wypowiedział inny państwa polityk, inny z trzech tenorów lewicy, Adrian Zandberg.
No i właśnie to jest ta różnica, ponieważ pan premier Mateusz Morawiecki podczas expose swojego w grudniu pokazał, że już daleko mu do strategii odpowiedzialnego rozwoju, do planu Morawieckiego, o tym już wszyscy zapomnieli, bo plan Morawieckiego nie został zrealizowany. I widać, że pan premier Mateusz Morawiecki już pokazywał się jako przemęczony urzędnik i że ta myśl na temat przyszłych rozwiązań jest na lewicy, co pokazał Adrian Zandberg i co staramy się pokazywać każdego dnia.
Płaca minimalna to był temat główny kampanii do Sejmu i Senatu. Prawo i Sprawiedliwość pokazało pewien kierunek, najpierw 2600, potem 3000 i potem 4000 brutto płacy minimalnej w 2023 roku. Wy się pod tym podpiszecie, bo teraz jest inflacja i już politycy PiSu mówią, że być może tak szybko płacy minimalnej podnosić nie będą.
Nie, ale zapowiedź wtedy Jarosława Kaczyńskiego była zapewne nieprzemyślana, bo była też nieodpowiedzialna, bo co to znaczy, że płaca minimalna za kilka lat ma wynosić 4000 zł, a jaka będzie wtedy średnia płaca, a jaki będzie wtedy poziom ubóstwa? To jest takie rzucanie liczbami, które jest całkowicie nieodpowiedzialne. Lewica proponuje, żeby płaca minimalna wynosiła od 50 do 60% średniej płacy, żeby to było stałe. Jeżeli tym, którzy zarabiają więcej, się poprawia stan posiadania, żeby ci, którzy zarabiają mniej, również mieli lepszą sytuację. Propozycja Lewicy jest odpowiedzialna w odróżnieniu od PiSu.
No to jeszcze na koniec naszej rozmowy przejdźmy do polityki zagranicznej, bo tu akurat prezydent ma pewne kompetencje. W Białymstoku państwa kandydat Robert Biedroń mówił o budowaniu mostów między Polską a Wschodem, między Białorusią, Ukrainą, Litwą czy Rosją, że to jest kierunek, gdzie powinniśmy być bardziej otwarci i że Białorusini, Ukraińcy, Litwini czy Rosjanie nie muszą płacić za kary za swoje rządy.
No i to jest...
Na ile ta otwartość będzie daleka, bo pytanie na przykład wobec Rosji, Kaliningradu, czy powinniśmy tam wznowić mały ruch graniczny, gdzie stacjonują było, nie było wojska rosyjskie i są przekierowane rakiety Iskander.
No to jest też przejaw odpowiedzialnej polityki zagranicznej. Robert Biedroń jako przewodniczący delegacji Parlamentu Europejskiego na Białoruś również na co dzień prowadzi ten element europejskiej polityki zagranicznej i powinniśmy o wiele bardziej współpracować. Przede wszystkim z Ukrainą, bo łączy nas coraz więcej. Łączy nas już 2 miliony osób, które przyjechały, wyjechały, znowu wróciły do Polski za pracą i dzięki temu na przykład Ukraińcy uratowali polski system emerytalny w zeszłym roku, dzięki czemu nie miał ogromnej dziury budżetowej. Powinniśmy rozwijać te stosunki z naszymi sąsiadami, bo wszyscy na tym zyskujemy. 30 lat temu do takiego samego wniosku doszli Niemcy, dzięki czemu dzisiaj jesteśmy na takich warunkach w Unii Europejskiej. Warto powielić ten przykład. Bądźmy takim partnerem zachodnim dla naszych wschodnich sąsiadów.
Relacje ze Stanami jakie powinny być?
Relacje ze Stanami Zjednoczonymi powinny być zgodne z polską racją stanu. Prezydent Donald Trump sam o sobie mówi, że prowadzi negocjacje biznesowe, że jest biznesmenem, a nie czysto politykiem. No i powinniśmy również tutaj mieć to w pamięci, że Donald Trump przyjeżdża do Polski ubijać biznes, a nie dawać nam prezenty. I o tym powinien pamiętać prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zachowując przyjazne, ale asertywne stosunki z Stanami Zjednoczonymi.
Biznesy w zakresie obronności, gazu, suwerenności energetycznej, bezpieczeństwa nam służą czy nam szkodzą?
No tutaj wszyscy pamiętamy szumne zapowiedzi o budowie Fort Trump, za co Polska miała w całości zapłacić. Teraz te negocjacje chyba są w martwym punkcie, więc tutaj też pokazuje, jaki jest stan polskich relacji ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ mija już 5 miesięcy od obiecanej wizyty pana prezydenta Donalda Trumpa w Polsce i dalej się nie pojawił. Jesteśmy chyba jednym z niewielu krajów, których pan prezydent już miał wylatywać, już obiecywał, no i jednak się nie pojawił.
No ale z drugiej strony był w Polsce i to było dość zauważalne wystąpienie, a mimo to, że Donald Trump nie przyleciał na jesieni do Polski, to 1000 żołnierzy amerykańskich do Polski przyjechało. To dobrze, czy to źle zdaniem lewicy?
Współpraca z naszymi partnerami z NATO zawsze jest dobrą wiadomością. Każde wzmocnienie w tym zakresie jest pozytywne, tylko musimy też pamiętać o tym, żeby rozwijać współpracę także z naszymi europejskimi partnerami w NATO.
Tylko czy Francja będzie chciała, no bo Macron trochę mówi, albo my, albo Ameryka, albo jesteście w Europie i budujemy naszą europejską armię, albo macie kontrakty ze Stanów.
No,
trzeba wybrać, to kogo wybierze lewica.
No ale właśnie na tym polega dyplomacja i na tym polegają rozmowy dyplomatyczne, żeby na stanowisko rządu francuskiego Pałacu Elizejskiego móc odpowiedzieć i spotkać się w połowie drogi. Jeżeli polska dyplomacja jeszcze tego nie zna, no to warto tutaj nadrobić te braki w tym zakresie.
Pytanie, czy armia francuska będzie gotowa nas obronić, jeżeli Władimir Putin zechce nas zaatakować, bo nastroje w Paryżu, zwłaszcza przy obecnym lokatorze Pałacu Elizejskiego, raczej są takie, że jeżeli Rosja będzie chciała mieć tutaj swoją strefę wpływów, to Paryż jej na to pozwoli.
No, jestem ciekaw, z którego dokumentu strategicznego rządu francuskiego pan redaktor to wyciągnął.
Emmanuel Macron powiedział, że Rosja powinna być współuczestnikiem bezpieczeństwa europejskiego, architektury bezpieczeństwa europejskiego. No to wydaje się, że takie cytaty są dość jednoznaczne.
No,
to jeżeli nie wobec nas, to wobec Ukrainy i Białorusi na pewno.
Trudno je interpretować, natomiast teraz właśnie pytam, gdzie jest polska dyplomacja? Gdzie jest polska dyplomacja, która na światowych salonach powinna teraz mówić właśnie, upominać się o Ukrainę, upominać się o to, co się dzieje w Donbasie? Jakoś tego nie widać. Minister Czaputowicz raczej specjalizuje się w tym, że milczy, tak jak milczał w kryzysie, kiedy Władimir Putin atakował Polskę. Minister Czaputowicz milczał miesiąc.
Akurat polski rząd, jaki by nie był, mam nadzieję, zawsze ma jednoznaczne zdanie. Krym powinien do Ukrainy wrócić. Wojna w Donbasie powinna się skończyć i milicje putinowskie powinny wrócić do Rosji z Donbasu i z Ługańska. Natomiast Francja ma chyba odmienne zdanie.
Ale właśnie tutaj jesteśmy w kampanii wyborczej
Niemcy,
w Polsce
bardziej.
I powinniśmy wskazywać te słabości polskiej dyplomacji, zamiast być partnerem właśnie dla Niemców, dla Francuzów, zamiast wskazywać na polską rację stanu, no to pan minister 14 grudnia dawał nagrody i później do chyba 15 stycznia cisza z ministerstwa na szucha.
Białoruś, bo o tym też mówił Robert Biedroń w Białymstoku, w tej chwili to Mike Pompeo, sekretarz stanu Donalda Trumpa, na Białoruś jeździ, stara się pomóc Mińskowi wyjść z uzależnienia od Rosji, a Emmanuel Macron czy inni politycy lewicowo-liberalni Europy Zachodniej raczej widzieliby Białoruś w strefie wpływu właśnie Rosji. Nie podejmują żadnych kroków, żeby pomóc Mińskowi.
A jakie kroki podejmuje polski rząd w tej chwili? Nie widzimy tych kroków niestety. I to jest ogromny zarząd do administracji pana prezydenta Andrzeja Dudy i do rządu PiSu.
Z drugiej strony w roku 16, jak z prezydentem Łukaszenką spotykał się i wicepremier Mateusz Morawiecki i Witold Waszczykowski jako szef dyplomacji i marszałek Senatu, to były pretensje, że się spotykają z dyktatorem. I tak źle, i tak niedobrze, panie dyrektorze.
Lewica nie miała wtedy żadnych pretensji z tym związanych. To wróciło jako przykład tego, że marszałek Senatu również może spotykać się z dyplomatami.
To jest prawda, może prowadzić politykę dyplomatyczną, chociaż lepiej, żeby prowadził tam, gdzie jest duża Polonia, a nie tam, gdzie akurat są kwestie polityczne. To jeszcze na koniec...
Tutaj bym polemizował. W Brześciu, Brześciu Litewskim akurat jest coraz większa grupa osób z katą Polaka i tymi osobami też trzeba się zaopiekować.
Dlatego właśnie stąd pana wojarze, pana marszałka Kaczyńskiego na Białoruś był jakby zrozumiany, bo tam jest spora grupa i Polaków, Polaków i osób, które mają kartę Polaka. Ostatni komentarz do tego dzisiejszego sondażu dla Gazety Prawnej, bo chyba o to pana dyrektora nie pytałem, czy pytałem? Pytałem, nie pytałem, chyba nie pytałem. Władysław Kosiniak-Kamysz będzie prowadzi, jeżeli by się odbyło w tę niedzielę wybory, to w drugiej turze mógłby wygrać z Andrzejem Dudą.
No tylko, że pan prezes Kosiniak-Kamysz nie będzie w drugiej turze.
Chyba, że się wszyscy połączycie. Chyba, że wszyscy uznacie, że to jest wasz kandydat waszej zjednoczonej opozycji i on ma szansę wygrać, więc wszyscy na
prezesa PSL-u. W drugiej turze pewnie niektórzy kandydaci będą udzielać innym poparcia, dlatego też z tego miejsca apeluję do sztabu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, do sztabu prezesa Kosiniaka-Kamysza, żeby popadli Roberta Biedronia w drugiej turze wyborów.
A Robert Biedroń zrobi to samo?
To Robert Biedroń będzie w drugiej turze, więc nie będzie,
nie będzie
przekazywał.
Żaden sondaż na to nie wskazuje.
Och, 5 lat temu też sondaże nie wskazywały, kto będzie w drugiej turze. Jak Aleksander Kwaśniewski w 95 startował, też żadne sondaże na to nie wskazywały. Natomiast my jedziemy po Polsce, my widzimy, jaki jest trend i proszę zobaczyć pełne sale na każdym spotkaniu z Robertem Biedroniem. Za 99 dni druga tura i naprawdę będzie ciekawie.
Zobaczymy, kto będzie w drugiej turze. Możemy się założyć, ale to już poza anteną. To na koniec, skoro pan dyrektor Dariusz Standerski w studio Poranka Wnet wspomniał Aleksandra Kwaśniewskiego, to ja wspomnę tego nieszczęsnego cioska. Po co on wam jako doradca? Nie macie jakichś młodszych ekspertów od Rosji?
Wie pan, my w odróżnieniu od PiS-u właśnie bardzo polegamy na poradach osób z ogromnym doświadczeniem, a kampanię już robi i kandyduje pokolenie 40-50-latków. I tak to powinno chyba być w polityce, że
ale nie macie kogoś
że powinniśmy
PSL-owskiego, czy PZPR-owskiego, oba PSL-owskiego. Przepraszam, działaczy PSL, bo to jednak nie jest PZPR bez rodowodu z Komunistycznej Partii Polski, czy Robotniczej Partii Zjednoczonej Polski. Bo może są też inni eksperci na lewicy, że nie mają tej czerwonej książeczki w kieszeni.
Nie no, panie rektorze, właśnie należy czerpać z doświadczeń, także doświadczenie pana ambasadora Cioska, które było budowane też w latach 90., kiedy był na bardzo na najtrudniejszym odcinku wówczas w ambasadzie polskiej w Moskwie. I takich rad należy słuchać i należy odcinać się od tamtych czasów.
Myśli pan dyrektor, że to są rady w pełni niezależne? Są rady, które płyną z serca, nie płyną z jakichś dawnych kontaktów moskiewskich? Czy chociaż, Aleszek, zaraz do kwestii antysemityzmu pana ambasadora przyjdziemy, ale najpierw ta kwestia związana z tą, że to jednak ciągnie się za nim kontakty z Moskwą. No, mamy Władimira Putina, którego chyba państwo nie lubicie, a pan ambasador Ciosek, był bardzo blisko związany z poprzednim reżimem w Moskwie.
Nie, ale panie redaktorze, to mamy dyskwalifikować każdego byłego ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej Federacji Rosyjskiej, mamy dyskwalifikować każdego członka, byłego członka PZP. No to teraz mamy powiedzieć, że powiedzieć Stanisławowi Piotrowiczowi, zresztą słusznie, że jest nieobiektywny.
No właśnie, a może nie wszystkich, ale chociażby tych czyli z komitetu.
Jednak, czyli jednak ci, którzy są po odpowiedniej stronie, mogli być PZP, a ci, którzy poważyli nie być tej, to jednak chowajcie tę legitymację.
Nie to chciałem powiedzieć, że może chociaż komitet centralny byśmy odcięli. I wtedy byłoby łatwiej.
No to nie, a czy odetnijmy prokuratora stanu wojennego, odetnijmy polityków, którzy jeszcze pół roku temu głosowali za ustawą, którą mają dzisiaj oceniać w Trybunale Konstytucyjnym. No, panie
może, być może pełna zgoda, odetnijmy wszystkich. No szczególnie, że są te dość paskudne cytaty z pana Cioska z roku 68. Kiedy mówił o antysyjonizmie.
No panie doktorze, to w takim razie odbierzmy doktorat Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo pisał o Leninie.
No na wstępie napisał, to prawda. O Leninie pytanie, czy to jest jedno i to samo, czy możemy to porównywać, czy możemy porównać urzędnika państwowego, jakim był wtedy pan Ciosek, który mówił o antysyjonizmie i o tym, że trzeba z nim walczyć, a jeden fragment w czyimś doktoracie. To panie samo, czy nie to
każdy,
samo?
Panie doktorze, nie każdy życiorys jest tak kryształowy, jak życiorys Mariana Banasia, ale
to jest
ale to też jest ważne, że wszyscy, którzy mają takie błędy, rysy na życiorysie, nikt nie jest doskonały. To wydarzyło się 50 lat temu. Nawet w procesie karnym mamy instytucję zatarcia. Stanisław Ciosek następnymi czynami także po 89 udowodnił,
że PZPR był zły, że PRL był
swoją
zły,
służbę dla Rzeczpospolitej
Polskiej. Że stan wojenny był zły, czy takie wypowiedzi, bo ja nie wiem, czy są takie wypowiedzi pana Cioska, który mówi.
Po 89 swoją długą służbą dla trzeciej RP udowodnił.
Czyli dla was nie jest to kłopotem i całego karta i te wypowiedzi antysemickie i udział w tym.
Ale to mi się też kojarzy takie właśnie tutaj oskarżenia, wyciągania rzeczy z pewnym kierowcą, z którym ostatnio rozmawiałem, który miał nieszczęście być mechanikiem w MSW od 87 i dzisiaj rząd PiS oskarża go o to, że jest podłym funkcjonariuszem i odebraną mu emeryturę. Takie pokazywanie tych złych życiorysów osób, które później wiernie służyły Rzeczypospolitej Polskiej w 89, to jest niepotrzebne generalizowanie.
Od fake newsów zaczęliśmy i na tym skończymy. Nie odebrano, tylko zmniejszono do średniej. Moja mama ma średnią emeryturę żyje.
Uznano, że nie przepracował ani jednego dnia przed 89, to jest odebranie tej części emerytury.
Dariusz Tanterski, dyrektor legislacyjny partii Lewica i Klubu Parlamentarnego Lewica i członek sztabu Roberta Bytania. Dziękuję bardzo.
Dobrego dnia.
8 rano, czas na przegląd pracy.